Zazwyczaj takie rozmowy odbywają się w okolicy Światowego Dnia Książki, kiedy to publikowane są dane dotyczące czytelnictwa, ale wracamy do tego tematu. Anegdota na początek. Wymieniam bibliotekę i poszłam do sklepu oświetleniowego kupić sobie lampki nad biblioteką. Pan popatrzył na mnie i powiedział: proszę pani, nie produkują takich lampek już za dużo, ponieważ ludzie nie mają bibliotek. Dorota Sokołowska, dzień dobry, a razem ze mną moi goście. Online łączymy się z panią Marią Deskur, prezeską Fundacji Powszechnego Czytania. Dzień dobry, pani Mario.
Dzień dobry, dzień dobry.
Jest w studiu zaś Marek Kochanowski, profesor Uniwersytetu w Białymstoku, który bardzo zainteresowany jest popularyzacją czytelnictwa, ale również pisze na ten temat. Witaj, Marku.
Dzień dobry.
Znamy się, więc będziemy mówić sobie po imieniu. I Tomasz Filipowicz z Książnicy Podlaskiej, który wszystkie siły na pokład wrzuca, żeby właśnie nieść kaganek oświaty. Witaj, Tomku.
Dzień dobry, witam.
Słuchajcie, na początek pytanie do pani Marii, bo to ona właściwie prowokuje naszą dyskusję swoim, no trochę takim rozpaczliwym felietonem, w którym zapowiada, że jesteśmy na tonącym Titaniku. Pani Maria, dlaczego?
No to jak wy jesteście perty, to ja też tak chcę. Więc...
To jesteśmy po imieniu w takim razie.
Więc Marynia jestem. A odpowiedź, no... No jesteśmy, to znaczy ja mam wrażenie, że jest tak, że od lat to czytelnictwo w Polsce jest na bardzo niskim poziomie. Wszyscy się do tego przyzwyczaili i wzruszają ramionami, a bardzo, bardzo wiele badań z najróżniejszych dziedzin jednoznacznie wskazuje na to, że no czytanie po prostu jest fundamentem dobrze funkcjonujących współczesnych społeczeństw, więc dla nas to powinna być jakaś taka, nawet nie, że czerwona lampka, ale jakiś kurczę pulsujący, wielki, czerwony, sygnalizacyjny alarm, który powinien mobilizować bardzo duże rzesze decydentów. Nie tylko, zdecydowanie nie tylko ludzi od kultury i edukacji, ale także ludzi od rozwoju innowacji w Polsce, biznesu, gospodarki w ogóle, ale także nauki na przykład. Tak? Więc uważam, że wszystkie te środowiska powinny, że tak powiem, krzyczeć na alarm.
Czy panowie podzielają tą opinię? Profesor Marek Kochanowski.
Ja myślę, że te wszystkie środowiska krzyczą, tylko pytanie, co z tego? I czy ten krzyk wielu z nas, bo zawsze co roku spotykamy się po raporcie i omawiamy i mówimy, że jest źle, a potem przyzwyczajamy się, że jest źle cały czas.
I potem znowu na alarm,
tak,
bo jest jeszcze gorzej.
Pytanie, czy z tego krzyku cokolwiek wynika? Moim zdaniem nic, ale też ja nie jestem pesymistą, bo wydaje mi się, że za tym przekonaniem o takiej małej liczbie czytelnictwa, czy wszystkich tych liczb, które składają się na czytelnictwo, idzie bardzo pesymistyczne założenie. Natomiast, no... Przekonanie o pewnym końcu było zawsze w kulturze i lęk, że ludzie przestaną czytać, też był zawsze. I nie jest tak, że przestają, bo czytają dalej. Nawet samo korzystanie z internetu wymusza na nas jak gdyby umiejętność pisania i czytania. Coraz więcej ludzi też pisze, co też jest pocieszające. Rozumiem, że ta liczba nie jest tak wysoka jak w społeczeństwach zachodnich, ale mieliśmy swoje przemiany modernistyczne i historyczne. To też miało wpływ na tak niską liczbę związaną z czytelnictwem i wszystkie te czynniki trzeba uwzględniać. Generalnie jeśli można zacząć trochę bardziej optymistycznie, to nie ma negatywnych jak gdyby skutków czytania. Są tylko pozytywne. Bo wiadomo, że czytanie zwiększa wydolność mózgu, pozwala zasnąć, pomaga w walce z Alzheimerem i tak dalej, i tak dalej. I moglibyśmy mnożyć tego typu rzeczy. Natomiast zaczynamy od dosyć fajnego początku, że nie ma negatywnych aspektów czytania.
No właśnie, tylko to pytanie, jak przebrnąć przez taką niechęć do książki, którą bardzo często obserwują no właśnie, nie tylko ludzie, którzy pracują nad promocją czytelnictwa, ale również księgarze, do tego wrócimy. Tomasz Filipowicz w Książnicy Podlaskiej, powiedziałam, robi różne rzeczy. Czy obserwujesz, że to jest rzeczywiście problem, że ludzie odchodzą od książki? Czy raczej żyjemy w takiej bańce, że chodzimy na targi książki, tam jest dużo ludzi, zachodzimy do biblioteki, tam zawsze są ludzie?
Oczywiście w tym świecie, w którym żyjemy, rzeczywiście pewna bańka istnieje. Natomiast praca w Książnicy Podlaskiej, praca z książką w Książnicy Podlaskiej pozwala nam też patrzeć z perspektywy pewnego optymizmu, bo jesteśmy instytucją, która z roku na rok ma coraz większą ilość użytkowników, wypożyczeń, poszerzamy naszą ofertę i tak dalej, i tak dalej. Jednak my jesteśmy głęboko przekonani o tym, że ten problem istnieje, że trzeba coś z nim zrobić, tylko często te działania, które są podejmowane tak szeroko społecznie, to nie są działania, które mają szansę cokolwiek zrobić, bo to, że państwo jako państwo będzie walczyło o to, by czytelnictwo wzrastało, że pewne instytucje będą to robić, to jest za mało. My potrzebujemy mody na czytelnictwo, potrzebujemy tego, by w to zaangażowali się celebryci, wielki biznes.
Snobowanie
a niestety,
się.
Dokładnie, a niestety póki co książka tych zainteresowań nie podbiła.
No właśnie, a tu takie, dotarłam do takiej informacji, że odradzają PR-owcy fotografowanie się z książkami, czy na tle biblioteki, że to szkodzi, ponieważ no, ludzie czują się niekomfortowo, bo oni sami nie mają takich książek i właśnie to działa wręcz odwrotnie.
A to już jest negatywny aspekt nieczytania, który obserwujemy coraz częściej, polegający na tym, że osoby czytające posługują się zupełnie innym kodem metafor i parabol, niezrozumianym przez pozostałych.
Czyli biblioteka i książki.
Znajoma opowiadała mi niedawno przykład, że odwiedziła inną znajomą, która miała ręce w buraku, bo przygotowywała sałatkę i powiedziała, o, jesteś teraz taką Lady Macbeth. Na co dostała odpowiedź, że dlaczego od razu mnie wyklucza z czegoś, czego nie wiem, ponieważ nie wiem, o co ci chodzi i próbujesz mnie obrazić.
Ale musiała wiedzieć, że Lady Macbeth była zła, czyli coś tam w tej głowie zostało.
Tak, ale my po prostu zaczynamy funkcjonować w coraz mniej rozwiniętym kodzie, w związku z tym, że nie czytamy. Gdy używamy określeń w rodzaju to jak z tragedii Szekspira czy szekspirowski motyw, to coraz więcej osób tego nie rozumie, a przez to skazujemy się albo po pierwsze na milczenie, co jest bardzo widoczne gdzieś w przychodniach, w pociągach czy w windach, nie potrafimy prowadzić swobodnych i krótkich rozmów, albo skazujemy się na tak zwane historie dotyczące tylko i wyłącznie ja, czyli kodu ograniczonego, gdzie mówimy, a co wujek Stasiek, czy co ciocia Helenka zrobiła, myśląc, że to jest opowieść dla nas najważniejsza. Więc tak czy inaczej sprawiamy, że nasza komunikacja ubożeje.
No właśnie, komunikujemy się też po to, żeby powiedzieć, a nie po to, żeby odpowiedzieć czy usłyszeć. To jest chyba też jeden z problemów, ale nie dzisiaj. Pani obserwuje, jako prezeska Fundacji Powszechnego Czytania, te wszystkie akcje, które się odbywają, jest ich naprawdę sporo. Czy one nie mają takiego efektu pozytywnego?
Na pewno jakieś tam mają. To myślę, że nie można tak powiedzieć, że w ogóle nie mają.
Na przykład narodowe czytanie, kiedy co roku zachęca się nas do tego, żeby sięgnąć po książkę. Czy po moralność pani Dulskiej, która czytana była chyba rok temu i widziałam, że była ogromnym zainteresowaniem też odbierana przez zwyczajnych rowerzystów, którzy stawali i słuchali. Czy to mogło się przełożyć na to, że poza Polską sięgnęliśmy chętniej?
Znaczy na pewno wszystkie te akcje są bardzo pozytywne, tak? I jest świetną rzeczą, że istnieje coś takiego jak narodowe czytanie i uważam, że to jest fantastyczne, że kolejni prezydenci, prawda, wychodzą i czytają. Natomiast ja nie znam ewaluacji tego programu, które by pokazywało na cyfrach w jakiś sposób, że tak powiem, miarodajnie wyliczonych, że jakby co to konkretnie dało, tak? To my możemy sobie komentować zasięgi, ile tam osób w tym wzięło udział i tak dalej. To są wszystko jakby super pozytywne rzeczy, natomiast no nie spotkałam się z właśnie taką ewaluacją, która by mówiła, co to zmieniło. Ja bym się jeszcze chętnie odniosła do tego, co tutaj jeden z panów powiedział, że po publikacji badań jest larum. No, ja chętnie z tym, że tak powiem, podyskutuję, bo uważam, że nie ma larum po publikacji corocznej wyników badań. Ja dlatego jakby o tym, że tak powiem, staram się mówić w takim tonie właśnie czerwonego światła, bo tak, to prawda, że środowiska uniwersyteckie, środowiska związane z Biblioteką Narodową i jakby ludzie, którzy siedzą w temacie, podnoszą ten temat, tak, i jakby mówią, że to niedobrze. Natomiast to szerokie spektrum, o którym ja chciałam powiedzieć, to jest, ja bym chciała usłyszeć, no nie wiem, Ministerstwo Rozwoju albo Polski Fundusz Rozwoju albo ministra gospodarki, który zacznie mówić o tym, że słuchajcie, coś trzeba z tym zrobić, bo bo to czytelnictwo jest na tak niskim poziomie, że to nam, że tak powiem, pogorszy naszą konkurencyjność na no jakby tak biznesową. O tym mówię. Nie mówię o tym, że jakby ludzie, którzy faktycznie zawodowo zajmują się czytelnictwem i pracują na wydziałach różnych, uniwersyteckich czy w bibliotekach, etc., temat podnoszą. Więc z mojej perspektywy naprawdę, że tak powiem, temat jest niedoinwestowany.
Ale właśnie, zatrzymajmy się na chwilę, bo myślę, że niewiele osób łączy w ogóle ekonomię czy rozwój z czytaniem. I to chyba może jest jeden z problemów, że my niechętnie, albo wydaje nam się, że książka jest tylko i wyłącznie stanem rozrywki i możemy sobie z niego nie korzystać.
Tym bardziej, że to jest taki problem, który dla wielu osób funkcjonuje jako problem wirtualny, bo kiedy mamy jakikolwiek temat, który jest nam przedstawiany z perspektywy zagrożenia, które nas dotknie kiedyś, to zawsze to odstawiamy. Jeśli mówimy o tym, że jeśli dzisiaj dzieci i młodzież nie czytają, to będą miały, nie wiem, większe problemy z kojarzeniem, z budowaniem narracji, z wyobraźnią, z własną psychiką i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. To jest to dla nas problem wirtualny, bo to jest problem, który zakładamy, że wydarzy się kiedyś za ileś lat. A my w tej chwili chcemy walczyć z tymi problemami, które mamy już w tej chwili. Dlatego nie mamy takich ekonomicznych odpowiedzi na problem czytania, dlatego rynek się nie interesuje tym, że ludzie, którzy nie czytają, wymagają większej pomocy socjalnej i tym podobne, bo jest to odpychanie od siebie odpowiedzialności za to, co się wydarzy kiedyś.
Jednakże zawsze te apoety są komentowane przez media i przedstawiane jako takie ważne wydarzenie medialne i to miałem na myśli. Natomiast ewaluacja narodowego czytania jest bardzo prosta. Skoro 7 lat temu czy 8 lat temu było narodowe czytanie, to jak gdyby zysk z tego narodowego czytania powinien się pojawić w ostatnim badaniu Biblioteki Narodowej, prawda? Że więcej osób czyta, ponieważ tak powszechne akcje jak narodowe czytanie były, czy się odbywały.
No tylko, że nie tego zysku, jeżeli tak chcieć go ocenić, to tego zysku zasadniczo nie ma, prawda? Bo jesteśmy na bardzo podobnym poziomie, co byliśmy tam te kilka lat temu w trakcie pandemii. Czytelnictwo tam wyszło troszeczkę wyżej, na kilka punktów procentowych więcej, ale w tym roku już z powrotem jesteśmy na poziomie 38%, więc jeżeli tak by chcieć to oceniać, to tego zysku nie ma. No, powiedzmy troszeczkę głębiej na to patrząc, jednakowoż tak podkreślają też, no, na przykład dyrektor Makowski podkreśla, że ważne jest też zrozumienie tego, że bez różnych działań, które są podejmowane, jest olbrzymia szansa, że czytelnictwo w Polsce byłoby jeszcze niżej, tak? Czyli jakby ten wpływ gdzieś jest, tylko jest trochę niewidoczny, bo jakby walczymy z jakąś taką rwącą rzeką, która idzie w drugim kierunku. No, co też warto gdzieś mieć w tyle głowy. Natomiast no, niestety nie jest to jakoś tam bardzo, bardzo skrupulatnie opisane czy też zbadane.
No właśnie, dlaczego to nie jest zbadane i co z tego wynika, to próbujemy dzisiaj uświadomić sobie. Za momencik wrócimy do rozmowy, a przypominam, że dzisiaj pytamy o to, czy czytamy, czy też nie czytamy i czy czytanie jest tam w ogóle do czegoś potrzebne. Dzisiaj o nieczytaniu przez nas. Czy nie działają programy licznych organizacji, które zajmują się promowaniem czytania? Czy po prostu nie lubimy sięgać po książkę? Czy powinniśmy mieć, nie wiem, jakieś takie lokomotywy, liderów, którzy pociągną i zachęcą do tego, żebyśmy jednak chętniej czytali? No bo przecież są społeczeństwa niedaleko nas. Przykładem są Czechy na przykład, gdzie ludzie czytają książki i lubią to robić. Moi goście, Maria Deskur, prezeska Fundacji Powszechnego Czytania, profesor Marek Kochanowski z Uniwersytetu w Białymstoku i Tomasz Filipowicz z Książnicy Podlaskiej. Zacznę od Marii, ponieważ przyglądasz się uważnie temu, co się dzieje, to czy tych akcji promocyjnych jest więcej? Przerwałam ci w ostatnim wejściu i właśnie zaczęłaś o tym mówić. Możesz powiedzieć, jakie są akcje według ciebie, które są skuteczne, przynajmniej w części?
No, wszystkie te akcje, które pokazują dzieciom, że czytanie jest frajdą, także te akcje, które zaczynają wcześniej, no to jakby to są akcje, które nawet jeżeli nie mają ewaluacji bardzo jakichś dokładnych robionych w Polsce, to takie ewaluacje miały robione na Zachodzie, przepraszam za określenie, no, na świecie w różnych miejscach i generalnie wiadomo, że są skuteczne i do nich należą No, na przykład akcja Ma Polska czytać, przepraszam, Mała, mała książka, wielki człowiek, dziękuję, Instytutu Książki, czyli rozdawanie książek rodzicom, a właściwie matkom zaraz po urodzeniu w szpitalu. No to jest akcja wzorowana na bardzo skutecznych takich przedsięwzięciach, które od 30 lat są robione w różnych miejscach na świecie.
Mario, pamiętaj, co mówisz, bo Tomek kręcił głową. Chcę zapytać, dlaczego.
Ta akcja trochę na czym innym polega. To znaczy, dzieci przychodzą do bibliotek, dostają naklejki, zbierają naklejki, by otrzymać książeczkę. Dostają pakiet startowy, a później dostają dyplom małego czytelnika.
Ale jest rzeczywiście taka akcja, gdzie mamy dostają taką wyprawkę jakby na początek.
Tak, dzieci się rodzą. Ona się składa, to znaczy mała książka, Wielki Człowiek składa się z trzech etapów dokładnie. I pierwszym jest to, o czym ja wspomniałam, drugim jest to, o czym ty wspomniałeś, a jeszcze jest trzeci etap, w którym Instytut Książki pierwszoklasistom wysyła książki. Tam są trzy, że tak powiem, człony tej akcji. I one wszystkie są bardzo fajne. Także i ty masz rację, i ja mam rację trochę. I jeszcze jest trzeci etap. I to jest na pewno coś, co, no tak jak powiedziałam, jest bardzo dobrze, że takie coś jest robione i dobrze byłoby, żeby było kontynuowane. Akcja 20-letnia już Ireny Koźmińskiej, czyli Cała Polska czyta dzieciom i namawianie na przykład szkół, żeby czytały, żeby wprowadzały regularne, codzienne czytanie, tam 20 minut
dziennie,
prawda?
codziennie
w szkole, to też jest coś, co jest wzorowane na bardzo udowodnionych jako skuteczne akcje międzynarodowo, powiedzmy. No i więc to też jakby bardzo dobrze, że się dzieje. I do tego są różne, prawda? Są akcja zaczytanych, czyli biblioteki w szpitalach. Myślę, że to jest świetna sprawa. Jest różne festiwale literackie, jest akcja Fundacji Czas Dzieci, która się nazywa Ostry Dyżur Literacki, gdzie w takim kontakcie bezpośrednim dzieciom są polecane książki. No, to są
sporo.
Różne fajne rzeczy, które są robione.
No właśnie, ale wspomnieliśmy o tym, że akcje są, każda ma na celu właśnie przeciągnięcie do książki, ale potem nikt tego tak naprawdę nie zbiera i nie zlicza, albo nie idzie dalej. Marek Kochanowski, razem robimy festiwal, więc jesteśmy po imieniu i dlatego też przyglądamy się wspólnie tej sytuacji. Wspomniałeś o tym, że są takie opresyjne też czasami akcje, które no, na zasadzie zabawy też się pojawiają, prawda?
Większość akcji popularyzujących czytelnictwo trafia do osób już czytających, więc bycie usatysfakcjonowanym z tego, że dużo ludzi przychodzi na festiwal czy do biblioteki, jest dosyć dwuznaczne, ja bym powiedział, bo to trochę tak, gdybyśmy byli zadowoleni, że w związku z tym, że Polacy mają problem z otyłością, ale raz na jakiś czas są targi fit czy zdrowej żywności, że to wpłynie na to, że nagle zaczniemy się zdrowo odżywiać. Wydaje mi się, że największym problemem jest przyciągnięcie nieczytających i istnieją pewne akcje typu akcja nie czytasz, więc nie idę z tobą do łóżka, która początkowo wydawała mi się bardzo atrakcyjna, natomiast teraz z pewnej perspektywy widzę, że ona jednak defaworyzuje ludzi nieczytających, a trzeba im uświadomić, że w czytaniu jest przyjemność, ponieważ książka też zatraca swoją rolę społeczną. Wcześniej było tak, że książka niosła ze sobą wiedzę i dawała ci, i czytanie dawało ci pewną pozycję w społeczeństwie, ale z badań wynika też jasno, że osoby wykształcone po studiach odchodzą bądź nie czytają. I teraz co z tego wynika? Ano, wynika z tego to, że osoby po studiach nie czytające nie znajdują przyjemności w czytaniu książek, więc być może wolnorynkowo znajdują sobie inne przyjemności, po pierwsze. A po drugie, nie znajdują w czytaniu książek pewnego jak gdyby mechanizmu związanego z wiedzą, która ułatwi im dalszy awans, a wobec tego nie czytają książek ze względu na swój rozwój zawodowy. Oni czytają tylko wtedy i będą czytać tylko wtedy, jeśli będzie to dla nich przyjemne zajęcie. Ponieważ najłatwiejszą grupą w odbiorze jest młodzież i jeśli pewne nawyki się wykształci w dzieciństwie i w młodości, to potem dalej się będzie czytało, to największym problemem jest teraz jak gdyby przyciągnięcie do czytania dorosłych nieczytających.
Przekonanie, że to jest bardzo przyjemne, czyli na przykład jeżeli lubisz oglądać serial wiadomo gdzie, w jakimś streamingu, to wiedz, że to jest bardzo często na podstawie książki, tak? I to w takim
albo,
znaczeniu
pisarze chcesz... wymyślali pewne historie, które są teraz ekranizowane, bądź sami majsterują przy serialach, bądź serial jest jakiś tam odpryskiem tak naprawdę powieści, czego akurat nie jestem zwolennikiem takiego bezpośredniego przykładania, ponieważ platformy streamingowe najczęściej dopasowują nasze, jak gdyby wcześniej oglądane seriale do kolejnych, a wobec tego znika to coś, co jest przy czytaniu książki, czyli ten element empatii czy zaskoczenia.
No właśnie. Wspomnieliśmy o akcjach.
Książnica Podlaska... Znaczy, to nie podlega dyskusji, że tych akcji jest bardzo wiele. Sami jesteśmy świeżo po
festiwalu
literackim
Autorzy
Książki. I bardzo ciężko jest to zmierzyć. Ale chociażby ten festiwal literacki, który zamknęliśmy w ten weekend, to około 500 osób dziennie brało udział w wydarzeniach, w warsztatach i dla dzieci, i dla młodzieży, dla dorosłych.
Ale czy był ktoś, kto powiedział, jestem pierwszy raz i w ogóle dziś
zdziwiony,
że coś...
Tak, byli ludzie, którzy przychodzili i mówili, że są z nami pierwszy raz, bo na przykład jakimś wabikiem na nich było to, że pojawiła się ulubiona gwiazda, której nie kojarzyli z napisaniem książki. Okazało się, że ta gwiazda napisała książkę. Ale popatrzmy sobie, mówiąc o tym problemie, że tak sobie pozwolę zauważyć z innej w ogóle strony. Mówimy o kampaniach, które promują czytelnictwo, które zachęcają, które są państwowe, różnych organizacji. Czy zwróciliście uwagę, że internet ma też całkiem sporą rzeszę osób, które o tym czytelnictwie mówią nie w za dobry sposób? Chociażby odrabiając pracę domową na dzisiejsze spotkanie, rzuciłem sobie okiem na YouTube'a i widziałem, że jeden z bardzo popularnych blogerów nagrał cały odcinek o tym, dlaczego ta statystyka nie jest dobra, nie jest prawdziwa i o niczym nie świadczy.
I co tam było, nie tak?
Tak, on tam przeliczył, że właściwie czytając artykuły nawet na pudelku, już nie mówiąc o takim Washington Poście, czytamy równowartość kilku książek rocznie, więc tak naprawdę nie mamy się czego wstydzić, bo czytamy, prawda? Tylko, no, tak. Że nie są to książki, to nic takiego. Były artykuły, które mówiły o tym, że współczesny intelektualizm nie musi czytać książek, bo seriale oddają im tą samą wielką narrację, którą mamy w powieściach.
Czyli zniżamy
więc
po prostu nasze oczekiwania wobec
kultury.
Obniżamy
poprzeczkę. Zresztą samo badanie obniża tą poprzeczkę. No, przed spotkaniem rozmawialiśmy o tym, że pytanie od kilku lat, które stawiamy, jest inne. Nie czy przeczytał pan, pani książkę, tylko czy przeczytał, miał styczność lub przeglądał pan, pani książkę.
Tak, wszedłem do, nie wiem, do sklepu wielkoformatowego i wziąłem ją do ręki. To już się liczy,
dokładnie,
że wziąłem książkę do ręki. Co na to, profesor?
Musimy wytworzyć pozytywną modę na czytanie bazującą na przyjemności. Nie wzbudzimy w ludziach potrzeby czytania, bo muszą, ale możemy pokazywać, że warto jest się poruszać w jakimś takim kręgu, który ma związek z przyjemnością. Dlatego ja czytam dla przyjemności, a nie już zmuszam kogoś do czytania.
Ja bym chętnie dopowiedziała jeszcze w kontekście tego, co powiedział właśnie pan profesor o nieczytających, bo to jest jakby super, super istotne, tak? To znaczy faktycznie różne imprezy, które się odbywają i są właśnie, nie wiem, jakimiś tam spotkaniami autorskimi czy festiwalami, częściowo albo w dużej części nawet są zabawianiem czytających i myślę, że w myśleniu o tym upowszechnianiu czytania to jest jakby super kluczowe, żeby sobie gdzieś wyznaczyć tą grupę docelową jako tych ludzi, których nikt do tej pory do kultury książki nie zaprosił. Więc to jakby gdzieś zawsze jakiś tam azymut na to, wydaje mi się, że w myśleniu powinien być. A drugi jakby temat, który mi się wydaje też jakby super ważny, to jest ta narracja, o której wspominacie, czyli to, że tamci osławieni doradcy PR-owi mówią, żeby nie stawać na tle książek czy jakieś takie rzeczy i te takie połączenia czytania z elitaryzmem i tak nie możesz, to też to było wspomniane, że nie wolno nam się tam odnieść do Szekspira, bo to jest dla kogoś poniżające. No wydaje mi się, że tutaj też jest potrzebna z kolei bardzo, bardzo mocna narracja w drugą stronę, tak? Czyli pokazanie, że jest kompletnie odwrotnie, bo że czytanie jest narzędziem, powiedzmy, wyrównywania szans społecznych. Nie jest narzędziem wykluczenia, jest narzędziem wyrównywania szans. Jest odwrotnie niż jakby te narracje mówią. To jest jakby punkt pierwszy. Co więcej, jeżeli zrobić sobie takie porównanie do sportu, które ja osobiście lubię, no sport też jest pewnym wysiłkiem, tak? Żeby pójść i zagrać tam, nie wiem, co, w cokolwiek, siatkówkę czy kto co tam lubi, no to jest to wysiłek, trzeba wyjść, ubrać się, nie wiem, tam dojść i tak dalej. A jednocześnie, jak już zaczniemy czy grać w siatkówkę, czy w piłkę nożną, czy biegać, czy cokolwiek tam robimy, no to oczywiście zaczynamy to lubić. I z czytaniem jest zasadniczo dosyć podobny. I tak jak sport, nikt nie będzie dzisiaj dyskutował, że sport, tak z tym, że sport jest dla nas jakby dobry, konieczny, czy tam powiedzmy przynajmniej ruch, tak? I też nikt nie będzie mówił, że jest jakiś potwornie drogi, bo każdy z nas może pójść do lasu, za darmo biegać i nie będzie nas za to nikt, że tak powiem, kazał nam płacić. I z czytaniem jest podobnie i uważam, że totalnie powinniśmy zrobić wysiłek, żeby z tą narracją się przebić. Także, no że to nie jest elitarne, tylko to jest jakby super równościowe.
Ja myślę, że już, bo nie bez kozery poruszyłam tutaj temat narodowego czytania, czyli coś, co w rzeczy samej jest czytaniem funkcjonującym wszędzie, bo wszystkie media mówią tego dnia wrześniowego, któregoś, że warto czytać i sięga się po książkę. Tylko pytanie właśnie, czy to się potem przekłada i co zrobić, żeby nie tylko jednorazowo była taka akcja. Tomek jeszcze tutaj chce coś powiedzieć.
Tak, chciałem się odnieść do tego zaczynania z książką, prawda, o którym pani mówi. Bo rzeczywiście wszystkie te akcje są poniekąd po to i są efektem tego, że ludzie pracujący z książką, którzy zajmują się jej promocją, uświadomili sobie przez ostatnie lata, że dzisiaj książka to już nie jest tylko książka, że książka to są audiobooki, to są właśnie nawiązania do serialów, to są gry planszowe i tak dalej, to jest w bibliotekach. Więc kiedy ktoś ma jakąś obawę, jak zacząć z książką, a rzeczywiście przychodzą do nas tacy czytelnicy, którzy mówią, że oni nie wiedzą, co się teraz czyta, nie wiedzą, co im się może spodobać, to właśnie po to są biblioteki. One nie generują żadnych kosztów z rozpoczęciem czytania. Mają bibliotekarzy, którzy są specjalistami, którzy potrafią doradzić, którzy potrafią powiedzieć, co mogłoby danego czytelnika zainteresować.
Czyli mówisz, żeby po prostu zaczynać od biblioteki.
Ja bym proponował zaczynać od biblioteki.
Zaraz wrócimy do naszej rozmowy. Dzisiaj rozmawiamy o tym, żeby nasze statystyki poszły do góry, jeśli chodzi o czytanie, ale chyba bardziej o tym, żebyśmy uznali książkę za coś, co jest przyjemne i dobre. Do rozmowy wracamy za moment. Dzisiaj wersja lokalna poświęcona nieczytaniu przez Polaków. Maria Deskur, wydawca, ekspert upowszechniania czytania. Osoba, która wiele robi dlatego, abyśmy sięgali po książki. Profesor Marek Kochanowski z Uniwersytetu w Białymstoku, organizator wielu, wielu akcji, które promują czytanie. Tomasz Filipowicz, praktyk właściwie, czyli człowiek, który przygląda się uważnie i przygotowuje różne akcje w Książnicy Podlaskiej. Ja chciałam, żebyście posłuchali takiej króciuteńkiej rozmowy z panią z księgarni, szefową jednej z białostockich, już nielicznych księgarni, Aliną Popławską, którą zapytałam o to, czy ludzie w ogóle szukają książek, czy zachodzą i kupują.
Pokolenie babcie, mamusie starają się zaszczepić ten nawyk czytania jednak, zabawy z książką, żeby dziecko oswajało się.
Pokolenie szkolnej młodzieży?
Myślę, że tutaj jest może jakiś delikatny problem, bo kwestia lektur, przymusu jakiegoś czytania. Chociaż zdarzają się również młodzi ludzie, którzy uwielbiają czytać i pojawiają się regularnie w księgarniach.
Czy ma pani takich stałych czytelników, czy też takich, którzy przychodzą przypadkowo?
Mam jednych i drugich. Mam stałych klientów, którzy regularnie przychodzą, szukają ciągle czegoś nowego, dokupują, żalą się, że kupiliby jeszcze i to, i tamto, i owamto, ale niestety brakuje miejsca w domu, brakuje półek na książki. Ale mam takich, którzy okazjonalnie trafiają przez przypadek, bo tu akurat po drodze była księgarnia, komuś coś na prezent kupić, tak pół na pół.
Statystyki pokazują, że czytamy mniej.
Tak, do końca nie wiem, czy my jesteśmy w stanie cokolwiek zrobić. Internet, komputer, telewizja, czyli wszelkie te media zawładnęły całym światem, także zawładnęły również i czytelnikami, i tą młodzieżą, która chętniej korzysta z tych środków przekazu ogólnie niż z wzięcia książki do ręki i posłuchania szelestu papieru.
To była Alina Popławska. Pomyślałam sobie, że kiedyś były książki spod lady, jak było ich znacznie mniej. Pamiętam, kiedy sama jako nastolatka jeździłam i kupowałam sobie w różnych mniejszych miejscowościach, bo tam były bardziej dostępne książki, może bez mniejszego zainteresowania. Może po prostu jest tak, że książek jest za dużo w tej chwili i gubimy się w tym wszystkim. A może rzeczywiście, że jest zbyt wiele obszarów, w których możemy uczestniczyć.
Ja nie byłbym tak mocno katastroficzny, jak pani z wypowiedzi przed chwilą i też nie wiesz, co byś ty zrobiła, gdybyś dostała w wieku 16 lat smartfon, ponieważ widziałem osoby czytające, które zupełnie odleciały, gdy dostały swojego pierwszego smartfona i przestawały czytać.
Moje dzieci tak też zrobiły.
Ja też mam dzieci, więc wiem, jak to wygląda. Nasze metody i to, co my mówimy, są adekwatne do naszego doświadczenia książkowego. Natomiast musimy się też wczuć w tych, którzy korzystają ze smartfonów i uważają, że to jest lepsze.
Co my mamy z nimi zrobić właśnie wtedy?
Tomek mówił o bibliotece. Tutaj też bym nie przesadzał, ponieważ biblioteka dalej obsługuje czytających, a raport czytelnictwa nie badał tych, którzy korzystają z biblioteki, tylko przypadkowych też i ludzi, którzy po prostu nie czytają. Wydaje mi się, że musimy zacząć myśleć w ten sposób, że każdy powinien być zainteresowany czytelnictwem i także i stworzeniem jakiejś instytucji ponadstojącej, ponad różnego rodzaju zainteresowaniami, że tak powiem, obocznymi, powiązanymi właśnie z biznesem, właśnie z bibliotekami, właśnie z uczelniami, ale też wychodzącymi jak gdyby poza takie specjalistyczne zamknięcia. Bo tak, ja uczę studentów, bo to trochę jest w moim interesie.
Czyli nie tylko kultura, po prostu tak, rozszerzamy
oczywiście.
Się.
Ja uczę studentów, bo to jest trochę w moim interesie, żeby studentów mieć i żeby oni czytali. Ty robisz różnego rodzaju akcje w bibliotece, bo to też jest w twoim interesie, żeby ludzie do biblioteki przychodzili. Ale to jest za mało. Potrzebujemy jak gdyby takiego doznania, że czytanie jest w interesie każdego. Jeszcze jeden przykład, tak na koniec. Miałem wywiadówkę syna wczoraj. Pan dyrektor się chwalił, że są kolejne laptopy, kolejna pracownia informatyczna i ani słowem o tym, że na przykład dzieci mogą sugerować różnego rodzaju zakupy do biblioteki, jak powinna wyglądać biblioteka, że w ogóle istnieje biblioteka, wszystko nastawione na jakąś tam technologię, a wszyscy odpowiadamy za to, jakie będzie to czytelnictwo.
Czyli musimy zwracać szczególniejszą, my świadomi użytkownicy książek, tak to powiem, czytelnicy, zwracać większą uwagę na to, bo być może ona po prostu nam znika z perspektywy. To był profesor Marek Kochanowski. Maria Deskur, proszę o komentarz.
No ja zasadniczo się totalnie zgadzam z tym, co powiedział mój przedmówca. I na wielu poziomach, tak? No po prostu pewnie też siedzimy w tym temacie. Taką rzeczą, którą myślę, że po prostu bardzo, bardzo, bardzo powinniśmy podbijać, no to jest to, żeby faktycznie wychodzić poza utarte szlaki, tak? To, co pan profesor powiedział. Bo dopóki jest tak, że tematem się zajmują ludzie od kultury i tam, tak, bibliotekarze, no to jesteśmy w takim miejscu, w jakim jesteśmy, więc jest na pewno potrzebna jakaś diametralnie inne podejście i ta myśl, że może to powinien być jakaś inna instytucja, nie wiem do końca, co pan profesor miał na myśli, ale no myślę, że tutaj jest, tak, jakieś wyjście do czegoś nowego. Więc to mi się wydaje być super istotne. Dodajmy, że do bibliotek w Polsce chodzi między 15 a 18% populacji, więc naprawdę nie większość.
Ja myślę, że tutaj tak? by bardzo dobrze zadziałała akcja, że tak powiem, taka trochę nieoczekiwana, czyli na przykład szukamy ludzi, którzy nie związani są z książkami, na przykład ze świata biznesu, albo na przykład gdzieś na wsi, bo przecież tam były małe biblioteki domowe i właśnie w taki sposób pokazujemy ludzi, którzy czytają książki.
Słyszałem o bardzo znanym trenerze piłki nożnej, który za karę, za jak gdyby brak uczestnictwa w treningu dawał do czytania książki.
Oczywiście, że tak. Tu nie będę oponował, że te akcje, które robimy, to są akcje skierowane do ludzi, którzy jakąś styczność z biblioteką mają. Co prawda staramy się, by one odnajdywały nam nowych użytkowników, dlatego to są różne rzeczy. Czyli sposób, nie wiem, skierowania osoby, która bierze udział w warsztatach zielarskich, które u nas się odbywają, na to, że o tym zielarstwie są książki. Zapraszamy ludzi na film ze świata Wiedźmina, korzystając na tym, że jest to na fali, by pokazać im, że robimy inne rzeczy. Robimy spotkania z planszówkami i tak dalej i ludzie, którzy przychodzą i z czegoś innego korzystają, interesują się też książkami. Ale nie będę oponował, że gdyby na przykład Elon Musk napisał na Twitterze, że jest wielkim fanem książek Jordana Petersona, to pewnie Peterson wyprzedałby się w momencie. A
to
w
znaczy,
którymś wywiadach o tym
Elon
mówi.
Musk akurat właśnie bardzo dokładnie mówi to, że...
Tak, on się... czyta jak najbardziej.
Tak. On mówi o tym, że czyta bardzo dużo, więc on jakby akurat jest tutaj promotorem czytania.
Jest promotorem, tylko...
I wspaniałym przykładem połączenia świata biznesu podobnież jak Bill Gates i jego żona z czytelnictwem.
Oni po prostu wiedzą, że to się łączy ze sobą i że to się właściwie
i właśnie też tego chyba
zazębia.
Nam brakuje w tej chwili, prawda?
No, ale też może popatrzmy... to jeszcze, ja bym jeszcze może dodała jedną rzecz, że jakby oprócz tego, że gdzieś musimy wyjść z tych, powiedzmy, szlaków, na których jesteśmy, to pewnie pomocne w tym byłoby no jednak zainwestowanie w jakieś takie opracowania, które, przepraszam, że ja się tak odnoszę do różnych innych krajów, no ale po prostu się trochę naczytałam i gdzieś tam mi to pewnie jakoś jednak imponuje, opracowania, które pokazują czarno na białym, ile kosztuje nas jako społeczeństwo to, że mało czytamy. Tak, jaki to jest koszt społeczny i dlaczego, przepraszam, po prostu finansowo opłaca się zainwestować w czytelnictwo, bo to po prostu przyniesie zysk. I takie rzeczy, no, na przykład Brytyjczycy wyliczyli. Myślę, że to jest sprytne. Tak, znaczy to jest prawda, ale też jest po prostu, jest to sprytne zagranie, bo to pokazuje ludziom, którzy jakby myślą w zupełnie innych kategoriach, nagle to czytanie w jakiejś perspektywie kompletnie do tej pory nie branej pod uwagę.
Chciałabym, żeby z naszej audycji wypłynęły jakieś wnioski i one się już tu wysuwają, czyli tak, po pierwsze powinniśmy łączyć czytanie z ekonomią, powinniśmy szukać ludzi, którzy niekoniecznie wiążą się z książką, a jednak są zapalonymi czytelnikami i powinniśmy właśnie nawet czasami przymykać oko i cieszyć się, że ludzie sięgają po gorsze książki, słabsze książki, prawda? Że to jest ważne i istotne. Co jeszcze według was? Marek Kochanowski.
Pokazujmy, co też jest trudne, pokazujmy, że czytanie jest fajne i przyjemne. Nie zmuszajmy do czytania. Bardzo ciekawy tekst napisał Jacek Dukaj w książce Po piśmie o tym, że przechodzimy w tej chwili z takiej epoki piśmiennej do epoki postpiśmiennej, gdzie na przykład idziemy na spotkanie, żeby sobie robić zdjęcie z pisarzem i zamieszczamy na Instagramie. I Dukaj napisał to jako pisarz, bez takiego negatywnego właśnie akcentu, widząc w tym cały czas zainteresowanie literaturą i twierdząc, że to jest normalne.
Budujemy modę po prostu też na to.
Oczywiście. Tezy Dukaja są o tyle atrakcyjne, że nie sposób się też z nimi zgodzić w całości, ale pokazują, że świat literatury istnieje na różnych, jak gdyby ścieżkach i na różnych sposobach może być promowany. W różny sposób może być promowany.
Tomasz Filipowicz.
I starajmy się jak najwięcej czytać dzieciom. Sam mam trzylatkę, która jest wielką fanką książek. Jest teraz na etapie dinozaurów, pająków i robotów i codziennie siedzimy nad książkami. Też jako instytucja kultury staramy się zwracać uwagę na najmłodszych czytelników. Stąd chociażby ostatnio pojawił się u nas Łoś Czytuś, maskotka, która okazała się być hitem. Bo tak naprawdę jeśli dziecko nasiąknie za młodu do czytelnictwa i... To nie jest jeszcze jeden warunek tego. I jeśli będzie widziało rodziców z książką,
tak, to znaczy przykład
to
musimy
rzeczywiście
dawać.
Jest szansa, że ta książka może się znaleźć w jego ręku.
I Maria Deskur, bardzo proszę.
No ja myślę, że warto się rozglądać wokół siebie i gdzieś szukać też ludzi, którzy z książką nie mają styczności i próbować jakby zrozumieć czy złapać drogi dotarcia, tak? To mi się wydaje jest jakby jednym z trudniejszych elementów, bo no jak tutaj, prawda, wiemy, czytanie jest środowiskowe, generalnie raczej znamy ludzi, którzy też czytają, jeżeli sami czytamy, są to po prostu te kody, które są dla nas wygodne i się zaprzyjaźniamy z ludźmi, którzy nadają podobnie. I to też jest jeden z gigantycznych problemów, że jakby te grupy się mało przenikają. I myślę, że to jest, ja nie mam jakiejś jasnej bardzo odpowiedzi, jak sobie poradzić z faktem, że te grupy się nie przenikają, ale też w takim kontekście, powiedziałabym, historycznym, tak, opisu historii, tak, na fali, no nie wiem, książek chociażby Adama Leszczyńskiego, książki Ludowa Historia Polski i tego takiego sformułowanego, no nie wiem, czy zarzutu, ale w każdym razie, prawda, takiego opisu historii, w którym widzimy, że pewne grupy jakoś tam się mają lepiej, a inne grupy się mają gorzej. Tak to eufemistycznie ujmę.
Tak jest, musimy już kończyć. Tak? Także jedno zdanie na koniec jeszcze.
Już mówię jedno zdanie. Uważam, że jest po prostu bardzo dużym naszym obowiązkiem moralnym, żeby się tym zajmować w kontekście badań, które pokazują, że czytanie jest tym narzędziem, które wyrównuje szanse każdego na lepszą edukację, lepszy zawód, wyższe wykształcenie i lepsze zarobki.
I lepsze
życie. No i lepsze życie na koniec, więc chciałabym, żebyśmy byli opisywani jako pokolenie, które sobie z tym poradziło.
Bardzo dziękuję. Twórzmy modę na czytanie książek.
Bardzo krótkie jedno zdanie, które jest tak naprawdę dobrym podsumowaniem naszej rozmowy. By wszyscy ci, którzy nas słyszą, zastanowili się, ile książek przeczytali w kontekście tego, co usłyszeli. Bo zazwyczaj to ta zmiana musi się zaczynać od siebie, a nie od jakichś instytucjonalnych zmian, projektów, programów.
U nas książek dużo, po 12.20 zawsze, jutro zapraszam, będę miała wyjątkowo dużo książek. Kłaniam się, dziękuję Państwu, Dorota Sokołowska.
Dziękuję również.
Dziękuję.
Dziękujemy.